Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy im opowiedział następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, z którego to rozdziału czytaliśmy te dwie przypowieści, to jest bardzo wyjątkowy rozdział. W sensie bardzo często ojcowie Kościoła nazywali ten rozdział tak zwaną Ewangelią w Ewangelii, czyli jakby najlepszą nowiną w dobrej nowinie. Święty Grzegorz z Nysy napisał, że gdyby trzeba było Pismo Święte skrócić do jednego rozdziału, żeby zostało tylko jedno, jeden rozdział, to mówi, ten wystarczy. W sensie 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, cała reszta to jest tylko komentarz do tego jednego rozdziału. W tym rozdziale są trzy przypowieści. Dwie właśnie słuchaliśmy, o zgubionej owce i zgubionej drachmie. I potem jeszcze jest trzecia, ta najbardziej znana, o synu marnotrawnym. Chciałbym, żebyśmy się chwilę tym przypowieściom przyjrzeli, dlatego że one jakoś, wydaje mi się, domykają ten temat wiary, czyli temat, o którym sobie to mówimy od paru dni. To są takie przypowieści, znowu wracam do tego samego wątku, które doskonale znamy i w związku z tym przypuszczam, że większość z was, jak tylko słyszy, był tam pasterz i mu się zgubiła ta owca, to od razu macie takie coś, no, no, wiem, to znam, w sensie słyszałem, fajne. Bo to jest taka sympatyczna przypowieść, nie? Jak się tam Panu Bogu ktoś zgubi, no to on znajdzie, czy tam to owca, czy drachma, Pan Bóg lubi szukać tego, co zgubione. Problem w tym, że te przypowieści nie są o tym. W sensie one są o tym, ale to jest mniej więcej 1% tego, o czym one są. Nie wiem, czy kiedyś zauważyliście, że Pan Jezus, jak mówił te swoje nauki różne, to bardzo często reakcja po tych naukach ludzi była taka, że zbierali się gdzieś tam w jakiejś tam grupie i rozmawiali, co by tu zrobić, żeby go zabić. Znaczy, jak to jest możliwe, że Jezus mówił właśnie te przypowieści, a ludzie wychodzili stamtąd z takim pomysłem: nie no, trzeba go zabić, bo to, co on mówi, to jest po prostu nie do przyjęcia. Czy ktoś z was, jak słuchał tych dwóch przypowieści, to miał sobie taką myśl: no trzeba by tego Jezusa zabić, bo on gada takie rzeczy? Zobaczcie, nas już prawie nic nie dziwi w tych przypowieściach, nie bulwersuje nas nic. A jestem przekonany, że ludzie, kiedy słuchali tych przypowieści, to mówili sobie: co ty w ogóle opowiadasz? Dlaczego, słuchajcie? Pierwsza przypowieść, ona się wydaje dosyć oczywista, tak? 100 owiec, zgubiła się jedna, poszedł pasterz, szukał, znalazł, wziął te owce na barana, znaczy owce na barana, wziął owce na barana, przyprowadził do stada, sprosił kolegów, ucieszyli się i tak dalej. No wszystko się wydaje oczywiste, nie? Słuchajcie, do kogo Pan Jezus mówił tę przypowieść? Zauważcie, że pierwsze zdanie było: kto z was, gdy macie 100 owiec. Czyli do kogo on mówi? Do pasterzy. Mówi do ludzi, którzy zajmują się owcami. Mówi, rozumiem, że wy pasacie owce. Mówi, kto z was? Jak wam się zgubi owca? I tak dalej, nie? Słuchajcie, byłem kiedyś ze studentami z krakowskiej beczki, na Rusinowej, nie, nasze góry. I tam żeśmy spotkali takiego pasterza, ale prawdziwego pasterza, prawdziwego górola. Czyli nie takiego górola z Krupówek, tylko takiego prawdziwego, który jeszcze wypasa owce, nie? Na Rusinowej można spotkać, wypasają owce. I słuchajcie, zapytaliśmy tego górola, baco, czy to prawda jest? Czy to, co mówi Pan Jezus, no bo on to mówił do pasterzy, czy tak się robi? Wiecie, co nam powiedział ten górol? I nie żartuję w tej chwili. Górol mówi tak. Ojce, jak mi się owca głupia zgubi, no to pewnikiem, że szukam, bo to szkoda, nie? Nie po to te pieniądze dałem, nie po to karmiłem, żeby mi się teraz zmarnowała. Ale mówi ojcu, jak mi się zgubi, to po pierwsze to sam nie idę, bo co będę chodził. Wołam tam Juchasa jakiegoś mojego, daję mu siekierkę do ręki, mówię, idź, bo się zgubiła, znajdź, zaciup. I jak zaciupiesz, to przynieś. I my do niego, ale jak to zaciup? W sensie to trzeba zabić te owce? Mówi, no tak, trzeba zabić. A my mówimy, czemu? Mówi, ojcze, każdy pasterz wie, że jak się owca zgubi, ona ma instynkt stadny. I jak raz ten instynkt złamie, to jak się ją przyprowadzi z powrotem, ojcze, ona znowu pójdzie. Ona nie zostanie w tym stadzie. Mało tego, i to już trochę zabrzmiało tak dosyć zabawnie, on mówi, ojcze, drugą mi nagada. I we dwie pójdą. Słuchajcie, i ten baca nie żartował. On mówi, że jak się owca zgubi, to pewnie, że trzeba znaleźć. No bo to szkoda. Ale broń Boże, nie wolno takiej owcy przyprowadzić do stada. Dlatego, że ona narobi szkód w stadzie. Trzeba, mówi, albo zaciupać, albo wokół takiej owcy nowe stado zrobić. Tylko mówi, kto to ma tyle owiec, żeby nowe stado zrobić wokół tej owcy. Więc zazwyczaj się po prostu zaciupie. Słuchajcie, przypuszczam, że jak pasterze tego słuchali, a oni znali tą praktykę, to mówili, Jezu, ale gdzieś ty widział takiego pasterza? Nikt nie przyprowadza owcy do stada. Że się szuka, to jasne. Ale żeby przyprowadzać i żeby jeszcze spraszać kolegów pasterzy i mówić, zrobiłem najgłupszą rzecz na świecie i przyprowadziłem se owce do stada? Słuchajcie, druga przypowieść. Czy ona wam jakkolwiek się wydaje dziwna? Bo ona jest jeszcze bardziej odjechana niż ta pierwsza. Ta o tej kobiecie, która zgubiła tą drachmę. No wydaje się normalne, tak? Zgubiła kobieta pieniądze, no i poszukała, tak? Słuchajcie, my nie wiemy, o co chodzi, dlatego że nie wiemy, o jakich pieniądzach jest mowa. Dlatego że nam słowo drachma już nic nie mówi. No bo co to jest drachma? Tu chodzi o grecką walutę, to jest grecki pieniądz. Drachma w tamtym czasie, w sensie gdyby policzyć, co można było kupić wtedy za drachmę i jaki to jest odpowiednik teraz, to mniej więcej drachma po naszemu, na nasze współczesne czasy, to by wyszło tak 70 groszy, mniej więcej. To jest taki rząd wartości. Czyli zobaczcie, mamy dosyć ubogą kobietę, no bo miała 10 drachm, czyli miała prawdopodobnie 7 złotych, nie? I zgubiło jej się 70 groszy. Uwaga, pierwsze pytanie. Czy wam się kiedyś zgubiło 70 groszy? I nie mówcie mi tak, bo nawet nie wiecie, że zgubiliście. Wątpię, żebyście mieli w portmonetce, no chyba, że ktoś jest wyjątkowy, ale wątpię, żebyście mieli wszyscy policzone tam, że mam 5, 5-groszówek, 8, 10-groszówek, 20, 20-groszówek i codziennie sprawdzacie, nie? Czy mam wszystkie. No nie, przypuszczam, że nawet byście się nie zorientowali, że wam wypadło, nie wiem, 50 groszy, nie? No chyba, że ktoś jest taki drobiazgowy. Ale uwaga, nawet jeżeli. Zauważcie, ta kobieta zgubiła te 70 groszy w domu. W sensie gdzieś jej tam wypadło i pewnie jej wpadło gdzieś tam pod szafę, nie? Czy gdzieś tam, no, w jakieś miejsce. Zobaczcie, co ona zrobiła. Napisane, że zapaliła lampę. Ja wiem, że nam się to wydaje takie absurdalne. No Boże, no włączyła guzik, tak? No nie, wtedy nie było guzika. Wtedy zapalić lampę, to znaczy, że trzeba było zapalić lampę, czyli trzeba było mieć paliwo do lampy. Uwaga, to paliwo to jest dużo więcej pieniędzy niż to, co ona zgubiła. Czyli samo to, że zapaliła, to już straciła więcej niż zgubiła. Co zrobiła potem? Napisane, że wymiotła całą izbę. Czyli prawdopodobnie podsuwała meble, no i wszystko, co się dało, z każdego kąta wymiotła i nagle jej tam gdzieś wyleciało. Słuchajcie, jak wam by się zgubiło 50 groszy w domu, to byście, nie wiem, wystawiali wszystkie meble, odkurzaczem po każdym kącie, bo szukacie 50 groszy. Ale uwaga, nawet jeżeli, może ktoś jest taki drobiazgowy, szanuje pieniądz, student na przykład, zgubi się 50 groszy, no to jest dniówka prawie, nie? Za to można przeżyć. To uwaga, to czy potem, jak takie coś się nawet zrobiło, znalazło się 50 groszy, to robicie to, co robiła ta kobieta, co ona zrobiła? Poleciała po sąsiadkach, po przyjaciółkach i mówi, słuchajcie, zgubiłam 50 groszy, znalazłam. Wszystkie was zapraszam, będziemy świętować. Czyli zrobię imprezę, będzie uczta. Wydała na tą ucztę pewnie 300 zł, nie? No ale znalazła 50 groszy. Słuchajcie, to jest taka przypowieść. Przypuszczam, że jak ludzie tego słuchali i Pan Jezus mówił o takiej kobiecie, która takie rzeczy robi, to pewnie sobie myśleli, ale Jezu, gdzie ty widziałeś taką kobietę? Bo to nikt się tak nie zachowuje. No nawet jak się znajdzie te 50 groszy, no to nikt przecież nie sprasza kolegów i sąsiadów, żeby powiedzieć, no słuchajcie, znalazłem 50 groszy. Słuchajcie, trzecia przypowieść jest w ogóle najlepsza. Ja jej nie czytałem, bo doskonale ją znamy. O marnotrawnym synu. Tylko problem polega na tym, że prawdopodobnie jej w ogóle nie znamy. Słuchajcie, o czym jest ta przypowieść w takim naszym myśleniu? Tata miał syna, tak? Syn wziął trochę kasy, stracił te pieniądze, wylądował w jakimś tam chlewie, ale potem się nawrócił, wrócił do ojca, poprosił, czy ojciec by go nie przyjął. No i tata mu przebaczył i go przyjął. O tym jest ta przypowieść? Nie ma takiej przypowieści w Piśmie Świętym. Nie ma, kochani. Dlaczego? Dlatego, że to byłoby nic dziwnego. No, drodzy panowie, jeśli macie dzieci, ojcowie, pomyślcie, że macie syna, który zrobił jakąś głupotę. No coś tam głupiego zrobił w życiu, rzeczywiście, mu nie wiem. No coś nie poszło, tak? Rozwalił se życie. I panowie, gdyby wasz syn przyszedł do was i byście zobaczyli, że on naprawdę żałuje, że mówi, tato, no głupi byłem po prostu, no zmarnowałem w ogóle twoje pieniądze, w ogóle, no strasznie cię przepraszam. Tato, weź mi jakoś pomóż. Uwaga, panowie, nie pomoglibyście takiemu synowi? No pewnie, żebyście pomogli. Uwaga, ta przypowieść nie jest o tym, bo to byłoby nic zaskakującego, że tata przyjął syna, który przyszedł się nawrócić. Na czym polega ta Ewangelia? Nie wiem, czy pamiętacie, tam przychodzi do ojca młodszy syn. Młodszy znaczy, że on ma prawdopodobnie kilkanaście lat, czyli ma pewnie 14-15 lat. I mówi do taty takie zdanie. Tato, chciałbym połowę majątku, moją część majątku, która na mnie przypada. Czyli o co on prosi? O spadek. Uwaga. Kiedy się dostaje spadek? Wtedy, kiedy tata nie żyje. Uwaga. Czyli co on mówi do swojego taty? Tu nie chodzi o chłopaka, który zabrał trochę pieniędzy i je zmarnował. Tylko on mówi do taty tak. Tata, dla mnie to ty jesteś trupem. W sensie ja chcę być, tato, w takiej rzeczywistości, gdzie ciebie nie ma. Bo w takiej rzeczywistości ja dostaję pół twojego majątku i ta rzeczywistość mnie interesuje. Ja chcę być tak, jakby cię nie było. I uwaga, co zrobił tata? Dał mu. Widzieliście takiego tatę gdzieś? Panowie, pomyślcie, że macie 14-letniego syna i przychodzi 14-letni syn i mówi tak, tata, jak dla mnie to jesteś trupem, połowa kasy, połowa mieszkania, połowa samochodu, nie wiem, pół żony, wszystko, co masz pół i tyle mnie widzieli. Panowie, który z was by dał takiemu synowi? Antoni Wygębia to byście pewnie może mu dali. Uwaga, Pan Jezus mówi o jakimś tacie, o którym my w ogóle nie słyszeliśmy nigdy. Bo on mówi do tego swojego nastoletniego syna, dobrze, synku, skoro chcesz być w takiej rzeczywistości, gdzie mnie nie ma i skoro chcesz połowę moich pieniędzy, proszę bardzo. I co zrobił ten mały? Gdzieś tam pojechał, jak słyszeliśmy z tej Ewangelii, jeżeli pamiętacie, roztrwonił te pieniądze, wszystkie gdzieś tam wydał i wylądował w chlewie. Zatrudnił się u jakiegoś pasterza świń, u świniopasa. I u tego świniopasa pracował. Tylko, że go tam traktowali gorzej niż świnie, nie? Bo świniom dawali jeść, a jemu nie dawali, nie? Słuchajcie, dla każdego Żyda to jest bardzo jasny obraz. Świnie to są zwierzęta nieczyste. Nie wiecie, że Żydom nie wolno jeść wieprzowiny, co nie? Świnie to jest nieczyste zwierzę dla każdego Żyda. Uwaga, kto to jest w takim razie pasterz świń? No to jest szatan, bo to jest ktoś, kto rządzi nieczystymi. Nie wiem, czy pamiętacie taką opowieść z Ewangelii, jak Pan Jezus z takiego człowieka wyrzucił legion i ten legion wszedł w stado świń i te świnie pobiegły i wpadły do jeziora. Dla Żydów to jest takie myślenie, demony wróciły do domu, czyli demony wróciły do świń, tam gdzie były, co nie? Czyli jak ten człowiek się zatrudnił u jakiegoś anonimowego pasterza świń, to każdy Żyd od razu ma takie skojarzenie, aha, on jest u szatana. Znaczy to jest chłopak, który się całkowicie stoczył. To nie chodzi o to, że on tam trochę pieniędzy wydał, nie? Tylko on jest na dnie. I uwaga, w jaki sposób on wraca do domu? Dlatego, że on się, moi kochani, w ogóle nie nawrócił. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki jest powód jego powrotu do domu. Tam w Ewangelii było napisane, że on sobie myśli tak. Ja tu z głodu ginę, no bo świniom dają te strąki, a ja nawet strąków nie mogę jeść. A u mojego taty niewolnicy jedzą chleb. Ano to wrócę. No, synem to już nie będę, to wiem. Ale to może chociaż niewolnikiem będę. To mi tego chleba dadzą. Słuchajcie, jaki jest powód jego powrotu do domu? On jest głodny. On się wcale nie nawrócił. Nawrócenie polegałoby na tym, że on powinien pomyśleć tak. Co ja powiedziałem mojemu ojcu? Przecież ja powiedziałem ojcu, że on może nie żyć. Nie no, muszę go iść przeprosić. To jest nawrócenie. On nie ma czegoś takiego w głowie. On ma w głowie tylko jeden pomysł. Ja tu z głodu ginę. I uwaga, skandal tej Ewangelii polega na tym, że do ojca wraca nienawrócony syn, a nie nawrócony syn. Bo gdyby wracał nawrócony, to w ogóle żaden problem. Tylko wraca syn, który się nie nawrócił, tylko jest po prostu głodny. I to, co robi ojciec, to już w ogóle przekracza wszystko. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak on szedł, to ojciec wybiegł do niego. Jak pisze Ewangelia dosłownie po grecku, skoczył na niego. I tamten zaczął taką swoją przemowę. Nie wiem, czy pamiętacie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie jednym z niewolników. Tylko co ciekawe, bo on ma to zdanie przygotowane. Jakbyście uważnie poczytali Ewangelię, to ojciec mu nie pozwala do końca powiedzieć tego, co on chce powiedzieć. Ojciec mu przerywa, tak przynajmniej pisze święty Łukasz, że jak on powiedział, nie jestem godzien nazywać się twoim synem i chciał powiedzieć, uczyń mnie jednym z niewolników, tego mu ojciec nie pozwolił wypowiedzieć, tylko mu przerwał i szybko zawołał sługi i mówi, dajcie mu sandały, pierścień i szatę. Tam najważniejszy jest ten pierścień. Dlaczego? Bo to nie jest taki pierścień na palec, tylko Żydzi nosili te pierścienie tutaj na ramieniu, na takim rzemyku. To się nosiło tutaj. To była swego rodzaju taka pieczęć, taki sygnet. Chodziło o to, że synowie, którzy mieli prawo do spadku, dostawali pierścień. I jak umierał ojciec, to się szło po naszemu, do sądu i mówiło się, tata umarł, jest dla mnie przepisany majątek. I wtedy mówił urzędnik, pierścień. W sensie, bo jak jesteś synem, to masz pierścień. Jak nie masz pierścienia, znaczy, że jesteś oszustem, co nie? Więc co robi ten tata? On natychmiast daje temu synowi ten pierścień, czyli co mu mówi? Synku, miałeś spadek, straciłeś spadek, masz spadek. Nic się nie zmieniło. Czy wy to czujecie? Czy tam było jakieś pytanie, synku, a już nie będziesz więcej? A nawróciłeś się? A zrozumiałeś, co zrobiłeś? Nie. Wraca syn, który jest po prostu głodny, który nikogo prawdopodobnie nie chce przepraszać, tylko czuje, że zaraz umrze z głodu. A tata mówi, synku, nic się nie zmieniło. Słuchajcie, to dlatego się tak bardzo obruszył ten starszy brat. Dlatego, że on mówi, tata, ty nie widzisz, co się dzieje? Jest takie opowiadanie, bardzo wam polecam, Romana Brandstettera. Powinniście go znać z Poznania. To się nazywa Powrót syna marnotrawnego. I tam Brandstetter opisuje, co było potem. To jest oczywiście fikcja, nie? Którą sobie wymyśla Brandstetter. Wiecie, co było potem według Brandstettera? On wziął te pieniądze i znowu poszedł. Był na uczcie, ale jak zobaczył, że znowu ma ten spadek, znowu poszedł. Uwaga, ojcu w niczym to nie przeszkadzało. Bo co powiedział do swojego starszego syna? Ale ja się cieszę, że przyszedł. Słuchajcie, to jest opowieść o kimś, kogo my nie znamy. Te trzy przypowieści nie są o dobrym pasterzu, o dobrej gospodyni i o dobrym ojcu. Nie. One są o takim pasterzu, o jakim myśmy nie słyszeli, One są o takiej gospodyni, jakiej nie widzieliśmy i one są o takim ojcu, jaki po tej ziemi nie chodził. O czym one są? Pan Jezus mówi tak. Mam takiego tatę, przypowieść numer jeden, który, jak mu się ktoś zgubi i już go nikt nie chce z powrotem, na tym polega to, że nie można go do stada przyjąć. Macie w rodzinach, prawie w każdej rodzinie jest ktoś taki, kto narobił jakiegoś strasznie dużego zła, okradł kogoś z rodziny albo skrzywdził i ludzie teraz już mówią, z nim to już uważaj, bo to już, wiesz, bo to on takie rzeczy zrobił, że to uważaj. Co mówi Pan Jezus? A mój tata go bierze. Nikt go nie chce, bo wszyscy mówią, nie, to uważaj, bo to za bardzo zły człowiek. Jego do stada już nie można. A tata mówi, dawać mi go. Druga przypowieść. Mówi, mój tata, jak znajdzie kogoś, kto jest wart 70 groszy, czyli nic nie jest wart. Część z was tak o sobie myśli, że co tam ja jestem wart w ogóle? Komu ja tam jestem potrzebny? To, czy jestem, czy nie jestem, co w ogóle, co za różnica? Coś się zmieni w świecie, jak cię nie będzie? To, co mówi Pan Jezus. Mój tata, jak znajdzie kogoś, kto w ogóle nie ma poczucia wartości, to co robi? Cały świat przetrząśnie, cały majątek wyda, żeby tego kogoś bezwartościowego znaleźć, a jak znajdzie, to sprosi swoich wszystkich przyjaciół i będzie świętował, bo se znalazł. Tego najmniej wartego. Mówi, to jest mój tata. I wreszcie trzecia, no to już chyba nie trzeba tłumaczyć. Jak tata znajduje kogoś, kto się nie nawrócił, kto wcale nie zrozumiał zła, które robi, to tata mówi, a ja się cieszę, że go mam. Słuchajcie, to naprawdę jest Ewangelia w Ewangelii. Czemu wam to mówię? Słuchajcie, bo w naszej wierze de facto chodzi o jedno. Żeby nigdy nie dać sobie wmówić, że on taki nie jest. Zobaczcie, w naszych głowach i w sercach, co rusz, a szczególnie jeśli mamy jakieś poważne grzechy na sumieniu, to co rusz nam mówi coś w głowie i w sercu, nie no, ty się już do Pana Boga nie nadajesz. Przecież z tymi twoimi grzechami, z tą twoją sytuacją, z tym twoim życiem, to w ogóle weź człowieku. Każdy z nas ma takie myśli czasem. Wtedy sobie przypomnijcie te Ewangelię, gdzie Jezus mówi, mój tata jest tak dobry, tak nieskończenie cierpliwy, tak niestawiający warunków, że nawet nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. Bo jak sobie weźmiecie najlepszego pasterza, jakiego znacie, to i tak nie jest on. Jak sobie weźmiecie najlepszą gospodynię, którą sobie wymyślicie, to nie jest on. Jak sobie pomyślicie o najlepszym ojcu, jakiego znacie, to nie jest on. Bo on jest dużo, dużo, dużo lepszy. Kochani, jeśli tu siedzi ktoś, kto sobie myśli, że się może trochę nie nadaje do tego kościoła. Zazwyczaj ludzie w kościele myślą o innych, że ci inni to są tacy wierzący. Nie? Standard w ogóle. Uwaga. Nie. Mało tego, ci, których tu w tym kościele nie ma i może w ogóle tu nie chcą przyjść, i może w ogóle plują na Kościół. Myślicie, że tata ich inaczej traktuje? Że patrzy na nich złym okiem? Nie, mówi, cieszę się, że go mam. Tak mówi. Słuchajcie, nasza wiara jest zbudowana na jego dobroci. Właśnie na tym. Że on nigdy nikogo nie przekreśla. Nigdy. Nie tak jak my, że mówimy, no tam długo, 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 ale teraz to już przegiąłeś. No teraz to już tak, no nie, do tego to już nie mogę. Pan Bóg mówi, nie, jeszcze mogę. I on tak ma nieskończenie. Słuchajcie, i na tym de facto jest ufundowana cała nasza wiara, że on jest kimś takim. Jeśli kiedykolwiek do waszej głowy przyjdzie jakiś pomysł, że jest inny, że jest przeciwko nam, albo może jakiś podejrzany jest, albo czasem by nam chciał zrobić jakąś małą krzywdę, albo mógłby nas już nie kochać, albo mamy za dużo grzechów, albośmy się za bardzo pogubili, to sobie to wybijcie z głowy. Bo tak nie jest. I właśnie dlatego on jest nieskończenie wart kochania. A to jest wiara.